Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Przedłuża się w tym roku milczenie Kościoła pod koniec Wielkiego Tygodnia. Czy inna jest wymowa milczenia czasu epidemii? Dlaczego zamilkły Wielki Czwartek dzwony kościelne? Dlaczego nie ma mszy świętych, Wielki Piątek, Wielką Sobotę, aż do wieczora? W odpowiedziach na te pytania znajdujemy pewnie klucz do wyjaśnienia trapiącego nas pytania, dlaczego my wszyscy w te tygodnie pozbawieni jesteśmy pełnego uczestnictwa w darze mszy świętej, bo nawet kapłan tylko z 5 wiernymi to jeszcze nie lud Boży. Dlaczego to boleśnie przeżywane rozdzielenie od Boga i innych ludzi? Czy to nie jest wymowny znak naszej aktualnej kondycji duchowej? Wielu z nas, słyszymy, stawia sobie to starotestamentalne pytanie, czy nie obrzydły Panu Bogu nasze ofiary i pseudopobożne uczynki. Trzeba takie pytania stawiać wpierw sobie. Słyszymy głosy, że rozmaite zarazy trapiące w ciągu wieków chrześcijańską Europę były pokonywane jakimiś modlitwami, pobożnymi gestami. Ale nie należy zniekształcać tego historycznego przekazu. Jeśli zaraza oddaliła się od Rzymu po procesji ulicami miasta, to nie mocą jakiegoś magicznego, mechanicznego oddziaływania. Za gestami prawdziwie pobożnymi stoją zawsze realne postawy naszego ducha. Idący w procesji lud Rzymu widocznie przemyślał własną sytuację, własną kondycję moralną, wyciągnął stąd wnioski, czyli podjął konkretne decyzje. To zadziałało. Zadziałało twórcze zaangażowanie woli człowieka. Bóg przecież traktuje człowieka poważnie, nie działa mechanicznie, czeka na naszą odpowiedź. To jego aktualne oddalenie od nas stawia nam pytania. Pytania o naszą kondycję moralną, bo ona decyduje o postawie religijnej. Pytać się zatem musimy wpierw, czy zaraza nie jest tylko czytelnym znakiem takiego międzyludzkiego rozdzielenia, znakiem, że już teraz drugi człowiek w naszym kraju, w naszym domu, bliźni, rodak, współwyznawca czy brat, to zagrożenie. Zagrożenie nieraz śmiertelne. Czy przecież potrzeba dopiero epidemii, aby u nas przelewana była krew chorych i niepełnosprawnych? Mamy przecież nawet prawo, które zezwala tych jakoby gorszych odłączać od życia, a niektórzy nasi polscy profesorowie z dumnie podniesioną głową zalecają w swoich publikacjach odłączanie od respiratora chorej noworodki. Czy rzeczywiście jesteśmy w stanie litować się nad umierającymi na aktualną zarazę, czy też raczej przeżywamy stan emocjonalny, znakomicie zdiagnozowany chociażby przez Jana Jakuba Rousseau? Przeżywamy owszem wzruszenie i życzliwość wobec nieszczęścia drugiej osoby, ale także z tego powodu, że mamy świadomość, iż nas nie spotkało to nieszczęście. Ale to nieprawdziwa życzliwość, bo ona nie myśli o sobie, ale o realnym problemie drugiej osoby. Czy u nas w Polsce, w krainie swobody zabijania nienarodzonych, rzeczywiście zadomowiona jest postawa życzliwości, skoro nie jesteśmy życzliwi wpierw wobec najsłabszych wśród nas, całkowicie bezbronnych, którzy nie są w stanie w jakiś sposób zapłacić nam za tę naszą życzliwość. A zatem to nasze bolesne oddalenie od pełnego uczestnictwa w liturgii powinno nas skłaniać do dobrego rozejrzenia się we własnym duchowym wnętrzu. Tego nam wszystkim życzę z okazji tych świąt zwycięstwa Chrystusa nad naszymi grzechami i śmiercią. Bądźmy narodem, który odpowie na to niezwykłe zaproszenie. Szczęść Boże!